Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish.
Przed mikrofonem Dorota Banasiak. Zapraszam do wysłuchania przeglądu wiadomości radia SBS w środę 8 września. Zaczynamy od skrótu najważniejszych doniesień. W Nowej Południowej Walii 75% kwalifikującej się populacji otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki przeciw COVID-19. Afgańscy talibowie ogłosili skład nowego rządu. Polski premier wziął udział w cyfrowym szczycie w Tallinie. W Polsce czwarta fala pandemii koronawirusa nabiera rozpędu. A oto szczegóły doniesień. Nowa Południowa Walia osiągnęła nowy kamień milowy w odpowiedzi na pandemię COVID-19. 75% kwalifikującej się populacji otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki przeciw koronawirusowi. Stan odnotował 1480 nowych infekcji nabytych lokalnie i kolejnych 9 zgonów. Zastępca dyrektora opieki zdrowia dr Marianne Gayle wyraziła swoje współczucie rodzinom zmarłych i wezwała wszystkich do szczepienia się. Siedem z dziewięciu przypadków zmarłych nie było zaszczepionych. Jedna osoba otrzymała jedną dawkę, a jedna osoba miała dwie dawki. Wszystkie te osoby miały również inne schorzenia. Wiktoria odnotowała 221 nowych, lokalnie nabytych przypadków COVID-19, potwierdzonych na podstawie 45 tysięcy wykonanych testów. Spośród wszystkich przypadków 98 zostało dotychczas powiązanych ze znanymi innymi przypadkami i ogniskami zakażeń. Wiktoriańska policja podała, że wszyscy dorośli, którzy uczestniczyli w zgromadzeniu w pobliżu synagogi na południowym wschodzie Melbourne, naruszyli przepisy lockdownu i zostaną ukarani grzywną. Policja czekała przed budynkiem Ripon Lee, gdzie grupa ortodoksyjnych Żydów gromadziła się wczoraj przez kilka godzin. Po tym, jak wynegocjowano wczoraj wieczorem pokojowe wyjście z budynku, zastępca komisarza policji Russell Barrett poinformował, że inna grupa członków społeczności przybyła na teren, rozpraszając funkcjonariuszy. To spowodowało, że musieliśmy odejść od drzwi. W tym momencie wiemy, że uczestnicy zgromadzenia wyszli z budynku, niektórzy przez sąsiednie pomieszczenia, aby uciec przed policją. Moja rada dla nich jest naprawdę jasna. Jeśli byłeś tam wczoraj i jeszcze nie rozmawiała z tobą policja, powinieneś się sam zgłosić. Australijskie terytorium stołeczne stało się pierwszym miejscem w Australii, które osiągnęło 80% w pełni zaszczepionych. W stolicy Australii 80,2% osób w wieku powyżej 70 lat otrzymało dwie dawki szczepionki przeciw COVID-19, podczas gdy 71% osób powyżej 50 roku życia jest w pełni zaszczepionych. W całej Australii to właśnie terytorium stołeczne prowadzi pod względem poziomu szczepień z 47% osób powyżej 16 roku życia, które otrzymały już podwójną dawkę. Federalny minister zdrowia broni decyzji o wysłaniu dodatkowych dawek szczepionki Pfizer do Nowej Południowej Walii po tym, jak premierzy Stanów skrytykowali utajnienie informacji o dystrybucji szczepionek. Nowa Południowa Walia otrzymała 45% puli wszystkich dawek Pfizera w zeszłym miesiącu, pomimo tego, że w stanie zamieszkuje 32% populacji Australii. Premier Wiktorii Daniel Andrews powiedział, że jego stan takim sposobem stracił prawie 340 tysięcy dawek i zażądał przejrzystości w procesie przydzielania szczepionek. Federalny minister zdrowia Greg Hunt powiedział, że podczas pandemii tak Wiktoria, jak i Queensland otrzymały dodatkowe dostawy szczepionek. Kiedy wybuchła epidemia w Wiktorii, stan ten otrzymał dodatkowe dostawy dawek. I właśnie jest to samo, co wydarzyło się w Nowej Południowej Walii. I chodzi o ratowanie życia, bo to jest najważniejsze. Ostatecznie to wszystkich chroni. Wszystkich. Pojawiają się apele o udostępnienie szybkich testów antygenowych wszystkim firmom, które mogą się otworzyć podczas lockdownów. Australijska Izba Przemysłowo-Handlowa twierdzi, że taki krok pomógłby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom w miejscu pracy i zmniejszyć liczbę zamykanych przedsiębiorstw. Szybkie testy antygenowe mogą dać wynik w ciągu około 10 minut, ale wyniki są mniej wiarygodne niż standardowe testy PCR. 406 nowych zakażeń koronawirusem i 13 zgonów to najnowszy bilans epidemii w Polsce. Czwarta fala nabiera rozpędu. Według prognoz pod koniec września w Polsce może być nawet 1000 przypadków dziennie. Afgańscy talibowie ogłosili skład nowego rządu i oświadczyli, że kraj jest Emiratem Islamskim. Na czele rządu staną Mullah Muhammad Hassan Akhund, jeden z założycieli ruchu talibów. Wicepremierem ma być inny założyciel ruchu Abdul Ghani Baradar, ministrem spraw wewnętrznych Sarajuddin Haqqani, który jest poszukiwany za działalność terrorystyczną przez amerykańską FBI. Rzecznik talibów Zabihullah Mujahid powiedział, że rząd będzie postępował zgodnie z prawem i że jest to jedyny rząd działający w Afganistanie. Podkreślił, że rząd reprezentuje wszystkie grupy etniczne kraju i że będzie niezależny od innych państw. W międzyczasie talibowie oddali w powietrze strzały ostrzegawcze w czasie demonstracji w Kabulu. Afgańczycy protestują przeciwko rządom talibów i domagają się poszanowania praw kobiet. Protesty kobiet w stolicy Afganistanu trwają od tygodnia. Wczoraj do demonstracji przyłączyli się również mężczyźni. Talibowie w samochodach policyjnych początkowo jechali obok protestujących, nie zakłócając demonstracji. Jednak później wystrzelili salwy w powietrze, aby rozproszyć tłum i powstrzymać dziennikarzy przed dalszym filmowaniem demonstracji. Według BBC protesty eskalują po tym, jak przywódca rebeliantów walczących w dolinie Panjsheru, Ahmad Massoud, wezwał cywilów do narodowego powstania przeciwko talibom. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden wyraził przekonanie, że Chiny będą chciały wypracować porozumienie z talibami. Biały Dom zapewnia, że Stany Zjednoczone nie planują uznania nowego rządu Afganistanu i dalsze działania dyplomatyczne uzależnił od postępowania talibów. W Meksyku co najmniej 18 osób zginęło w powodzi wywołanej przez ulewne deszcze. W stanie Hidalgo w środkowej części kraju zginęło co najmniej 16 pacjentów szpitala zalanego przez wezbraną rzekę. W kilku miastach woda zalała ulice, porywając samochody. Zginęły tam dwie kolejne osoby, a jedna uważana jest za zaginioną. Trwa akcja ratownicza. Salwador stał się pierwszym krajem na świecie, który uznał Bitcoin jako oficjalny środek płatniczy. Rząd Salwadoru rozpoczął wcześniej zakup monet. Dzięki temu zapewniona została płynność dla sprzedawców i osób fizycznych, które skorzystają z nowej waluty. Bitcoin będzie środkiem płatniczym razem z dolarem. Jednak Salwadorczycy są podzieleni w sprawie nowej waluty. Część uważa, że będzie to korzystne dla nich i finansów publicznych. Część z kolei krytykuje władze, oskarżając je o tworzenie możliwości dla przestępców finansowych. Wcześniej światowe organy regulacyjne włączyły zmienność stóp zwrotu z kryptowalut do systemu nadzoru. Uważają, że istnieje ryzyko narażenia systemu finansowego na niestabilność w przypadku nagłego spadku wartości alternatywnych środków płatniczych. W ostatnich miesiącach kurs Bitcoina był niestabilny. Polski premier Mateusz Morawiecki wziął zdalnie udział w zorganizowanym w Estonii cyfrowym szczycie Tallinn Digital Summit. Podczas dyskusji poruszone zostały kwestie bezpieczeństwa danych. Szef polskiego rządu mówił też o znaczeniu małych i średnich przedsiębiorstw w państwach Trójmorza.
W tym roku cyfrowy szczyt koncentruje się na związkach pomiędzy infrastrukturą transgraniczną, geopolityką i technologiami cyfrowymi. Gdy świat zamknął się z powodu pandemii, zdaliśmy sobie sprawę, jak mocno jesteśmy połączeni. Nasze życie zależy od tej łączności i musi być ona oparta na zaufaniu. Mówiła szefowa estońskiego rządu Kaja Kallas w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Premier Mateusz Morawiecki Kaczyński będzie uczestnikiem panelu liderów o nazwie Zmobilizowanie światowych demokracji dzięki łączności zaufanej. Dyskusja ma być poświęcona temu, w jaki sposób można wykorzystać zaufanie, przejrzystość i swobodny przepływ danych, aby podnieść wiarygodność i atrakcyjność transgranicznych inwestycji infrastrukturalnych. Miałyby one wpływać na pobudzenie wzrostu gospodarczego i wzmacnianie spójności międzypaństwowej oraz bezpieczeństwa w regionie. Kamil Zalewski.
Rzecznik polskiego rządu Piotr Müller powiedział, że polski rząd pracuje nad projektami ustaw, które uwzględnią wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce. To odpowiedź na wniosek Komisji Europejskiej, która zwróciła się do TSUE o nałożenie na Polskę kar finansowych w związku z funkcjonowaniem Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. W połowie lipca Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał polski system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów za niezgodny z prawem Unii Europejskiej. W ciągu ostatniej doby Polska Straż Graniczna odnotowała 191 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Zatrzymano 17 nielegalnych imigrantów. Zatrzymani to m.in. obywatele Niemiec, Finlandii, Tadżykistanu, Syrii oraz Iraku. W tym miesiącu Polska Straż Graniczna odnotowała już prawie 900 prób nielegalnego przekroczenia polskiej granicy. W najbliższy piątek, 10 września w Paryżu odbędzie się pogrzeb sławnego francuskiego aktora Jeana Paula Belmondo. Zmarł w poniedziałek w wieku 88 lat. Jean Paul Belmondo zdobył sławę w 1960 roku dzięki roli w nowofalowym filmie Do utraty tchu. Później wystąpił w innych filmach takich jak Kartusz zabójca, Człowiek z Rio, Szalony Piotruś czy Borsalino. Był jedną z legend francuskiego kina. Doniesienia walutowe. W dniu dzisiejszym dolar australijski wymieniany jest na 74 centy amerykańskie. W porównaniu do złotego warty jest 2 złote i 82 grosze. Pogoda dla australijskich stolic stanowych na jutro, czyli na czwartek. W Perth deszcze, temperatura maksymalna 18 stopni. W Adelaide słonecznie 25, w Melbourne w większości słonecznie 23. W Hobart przelotne opady deszczu 18 stopni. W Canberrze w większości słonecznie 19, w Sydney słonecznie 26, w Brisbane w większości słonecznie 25, w Cairns przelotne opady deszczu 27, w Darwin słonecznie 35 stopni Celsjusza. Na podstawie doniesień newsroomu SBS, a także informacyjnej agencji radiowej, dziennik radia SBS opracowała i czytała Dorota Banasiak.
Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.